Zapraszam Państwa na porady ekologa. Temat dzisiejszych porad ekologa, kowalik, czyli sztuka chodzenia głową w dół. Bardzo gorąco na antenie Radia Maryja witam pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, witam serdecznie pana.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ja również witam serdecznie słuchaczy i księdza.
Dzisiaj bierzemy się za kowalika.
Tak. Tydzień temu rozmawialiśmy o dzwońcu, jednym ze stałych bywalców naszych jesienno-zimowych karników, a dziś kolejny gość, który bardzo chętnie odwiedza karniki, jeśli w sąsiedztwie gdzieś są większe zgrupowania starych drzew, park czy las. Kowalik jest bardzo częstym gościem zimowego karnika, zwłaszcza gdy wysypujemy tam dla ptaków jako pokarm słonecznik. Kowalik jest jednym z naszych bardziej oryginalnych ptaków. Odznacza się taką krępą sylwetką, wydłużoną głową, dość długim, mocnym ogonem, krótkimi skrzydłami, krótkim ogonem, mocnymi kończynami. Znakomicie porusza się po drzewach w różnych kierunkach. Może wpinać się tak jak dzięcioły normalnie do góry, ale też jako jedyny z naszych ptaków potrafi chodzić głową w dół. Po czym można go poznać, ponieważ żaden z innych naszych ptaków w ten sposób nie postępuje. Na świecie żyje około 25 gatunków kowalików. No, są takie gatunki, które nie chodzą głową w dół. Nasz chodzi, robi to doskonale i to jest bardzo charakterystyczna, jedna z charakterystycznych cech, po której możemy tego ptaka poznać. A ponieważ na zimę nie odlatuje, jest gatunkiem osiadłym, podejmuje jedynie jakieś takie niewielkie koczowania. Czasami pojawiają się jakieś takie większe naloty, dość rzadko o charakterze takim inwazyjnym, ale generalnie można go w rewirze lęgowym obserwować przez cały rok, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza jesienią, kiedy są dość głośne i część ptaków pilnuje swoich rewirów lęgowych przez cały rok. Wówczas też można usłyszeć charakterystyczne nawoływanie tego ptaka. Mówiłem o wielkości, więc jest to niewielki ptak. Długość jego ciała to od 12 do 13,5 cm, rozmiętość skrzydeł to tylko 22,5 do 27,5 cm i masa ciała 16 do 25 gramów, czyli taki krępy ptak, mniej więcej wielkości wróbla z dość długim, mocnym dziobem.
Gdzie spotykamy kowalika? Gdzie występuje ten ptak?
No tak właśnie, jak już tu wspomniałem, podobnie jak dzięcioły, związany jest z drzewami, więc spotkamy go w różnych typach lasu. Oczywiście najbardziej lubi tereny leśne urozmaicone, o takiej zróżnicowanej strukturze. Bardzo lubi lasy grądowe, czyli to są te wielogatunkowe lasy liściaste, gdzie obok siebie rosną lipy, brzozy. Są też oczywiście również drzewa iglaste, sosny, jesiony, olchy. Lubi doliny rzeczne, gdzie właśnie jest sporo podmokłych miejsc, gdzie rosną lasy olsy. Bardzo lubi lasy bukowe, buczyny. Występuje również nawet w czystych borach. Jeśli gdzieś w sąsiedztwie znajdą się jakieś urozmaicone miejsca, czy podmokłe, czy jakieś fragmenty skupiska ze starymi czy dębami w średnim wieku, z bogatym podszytem, poza terenami leśnymi, chętnie gniazduje w starych parkach, na starych cmentarzach, w dużych ogrodach, w tych wszystkich miejscach, gdzie są większe skupiska starych drzew, które oferują kowalikowi nie tylko bogactwo pokarmu, ale również miejsca, gdzie może gniazdować. Spotykany jest również w tych parkach, które położone są w centrach miast, na terenach miejskich, a ponieważ nie jest gatunkiem rzadkim, słychać go dość z daleka, ma bardzo rozmaicony głos, wydaje wiele różnych dźwięków. Jednym z najbardziej charakterystycznych to jest głos gotowy, śpiew wiosenny, takie nawoływanie silniejsze niż głosy wszystkich naszych sików, z którymi często kowalik spotykany jest na sietwie karmika czy zimą, kiedy koczują takie właśnie statka różnogatunkowe siko z kowalikiem i dzięciołem dużym gdzieś tam w centrum, wokół tych dwóch właśnie gatunków te pozostałe sikory się trzymają, słychać ich stukanie. Kowalik, jak już wspomniałem, ma dziób dość masywny. Nie potrafi, często rozkuwa, ale tylko korę, nie drewno, tak jak robią to dzięcioły, stąd też nie potrafi sam wykuć dziupli. Jest tak zwanym dziuplakiem wtórnym, chętnie zasiedla dziuple wykute przez dzięcioły, przede wszystkim dzięcioła dużego, ale też wprowadza się do wielkich dziupli wykutych przez naszego największego dzięcioła, dzięcioła czarnego. Zasiedla chętnie dziuple naturalne, których nie ma zbyt wiele w naszych lasach, ale również są. Chętnie wprowadza się do budek lęgowych, zwłaszcza tych, które powieszone są troszkę wyżej. No i zdarzają się też przypadki gniazdowania w szczelinach murów różnych budowli, zwłaszcza gdy taka budowla usytuowana jest na terenie leśnym, czy gdzieś blisko lasu lub w dużym parku. Taką dziuplę kowalik przystosowuje do swoich celów. Jest pod tym względem bardzo oryginalnym ptakiem, stąd taka inna polska nazwa zalepiacz. Jeśli wprowadzi się do dziupli, z reguły, tak jak już wspomniałem, sam dziupli nie wykuwa, musi zajmuje dziuple naturalne lub dziuple wykute przez dzięcioły, zwłaszcza te drugie, ponieważ tych jest sporo. No, bardzo często, najczęściej jest tak, że dziupla jest znacznie większa, otwór dziupli jest znacznie większy niż pasowałoby to kowalikowi, więc ten gatunek znalazł na to sposób i odpowiednio do swojej wielkości otwór dziupli jest zmniejszany. Tu takim charakterystycznym przykładem takiej ciężkiej murarskiej pracy są te przypadki, gdy kowaliki wprowadzają się do dużej dziupli dzięcioła czarnego, której otwór wlotowy ma średnicę 10, czasem jest nawet większy, 12 cm, nawet do 15. I wówczas kowaliki biorą się za zmniejszanie tego otworu i ten otwór jest zamurowywany. Samica, tym zajmuje się samica, jest to ciężka praca. Samica zlatuje na ziemię, bierze mokrą glinę i nawet troszkę zmieszaną glebę również, miesza to ze śliną i powoli zaczyna, robi rodzaj takiej zaprawy, buduje taką ściankę, która po kilku dniach, tak jak u nas, gdy w domu coś naprawiamy, robimy zaprawę murarską i na drugi dzień, a już po dwóch dniach czy trzech dniach jest to twarde. Podobnie jest w przypadku kowalika. Otwór jest tak zmniejszany, że sam ptak tylko z trudem się tam przeciska, więc nie zajrzy tam do dziupli kowalika żaden drapieżnik. Oczywiście dzięcioły, które mają bardzo mocne dzioby, wykuwają dziuple nawet w zdrowych drzewach. Tę pracę misterną kowalika mogą zniszczyć, ale żaden inny drapieżnik, kuna już tam się na przykład nie dostanie, czy jeśli jest to park, na przykład kot. To jest ciężka praca, która trwa z przerwami od dwóch, nawet do trzech tygodni. Jeśli kowaliki wprowadzają się do budki, to również jeśli otwór do skrzynki lęgowej jest zbyt duży, również go zmniejszają. Ale w budce bardzo często zdarzają się szczeliny w miejscu, gdzie ścianka przednia jest montowana. Czasem budka się lekko rozsycha po paru latach i są tam jakieś właśnie szpary. Poza tym ostre kąty, samica kowalika to wszystko pięknie wygładza. Jeśli na przykład w dziupli naturalnej czy dziupli dzięcioła są jakieś ostre krawędzie, ona też tym zalepianiem, tą właśnie swoją zaprawą niweluje te wszystkie ostre miejsca czy szczeliny I następnie kowaliki budują gniazdo, samica w zasadzie, samiec troszkę tylko pomaga. Ma ono dość luźną konstrukcję. Charakterystycznym elementem gniazda jest to, że bardzo często w całości zbudowany jest z łusek kory, w szczególności kory sosnowej, ale są też i włókna roślinne, inne, czasem liście. Potem można rozpoznać gniazdo kowalika, gdy na przykład otworzymy skrzynkę lęgową, kiedy ją jesienią czyścimy. No i następnie samica przystępuje do znoszenia jaj. Ma to najczęściej miejsce u nas od połowy kwietnia do połowy maja, czasem się to przedłuża. Samica znosi od 5 do 8 jaj. Mają barwę białą z takim właśnie czerwonawym, rdzawym plamkowaniem. Wysiadywaniem jaj zajmuje się tylko i wyłącznie samica. Jest w tym okresie częściowo dokarmiana przez samca. Wysiadywanie trwa od 15 do 18 dni. Młode, które się wyklują, są karmione przez obojga rodziców. Przez długi okres samica je ogrzewa w dziupli. Wylatują młode kowaliki, dość długo przybywają w dziupli, jak na ptaki tej wielkości, bo dziuple opuszczają dopiero w wieku 20-28 dni, ale po tym opuszczeniu, w tym okresie, w tym wieku, już potrafią świetnie latać, wspinać się po pniach drzew i z rodzicami pozostają przez kolejne 10-14 dni, kiedy to uczą się zdobywania pokarmu, są przez rodziców dokarmiane, poznają różne miejsca, gdzie można znaleźć pokarm, poznają niebezpieczeństwa, uczą się tego wszystkiego od rodziców. Ptaki te z reguły odbywają w ciągu roku jeden lęg, bardzo rzadko zdarzają się dwa lęgi. Najstarsze kowaliki, najstarszy obrączkowany ptak przeżył 9 lat i 4 miesiące. Był też przypadek ptaka 8-letniego, przeciętnie jednak długość życia jest znacznie mniejsza, to tam od około 2 do 3 lat, w zależności od płci i biotopu. Ptaka tego, tak jak już wspomniałem, można obserwować u nas przez cały rok, ponieważ jest generalnie gatunkiem osiadłym. Między innymi ta osiadłość też sprzyja temu, że wiele par kowalików, kowaliki tworzą pary monogamiczne, czyli stałe pary w ciągu jednego sezonu, ale jako gatunek osiadły bardzo często zdarza się, że jeśli nie ma jakiegoś nieszczęścia, to te same ptaki są ze sobą związane przez długi okres, bronią swojego rewiru, także w okresie tym polęgowym. I jak już tylko krótko wspomniałem, pokarm tego ptaka jest bardzo zróżnicowany. W okresie wiosenno-letnim są to przede wszystkim różnego rodzaju zwierzęta bezkłęgowe, zwłaszcza owady, pająki w różnych postaciach. Natomiast w okresie od końca lata przez jesień, również zimę, duży udział w pokarmie stanowią nasiona, zwłaszcza roślin oleistych, różne rodzaje także nasiona drzew leśnych, między innymi chętnie zjadają buczynę, potrafią rozkuć orzech laskowy, a w karmniku, tak jak już mówiłem, bardzo chętnie zjadają nasiona słonecznika. Tam, gdzie jest więcej pokarmu, bardzo chętnie tworzą zapasy zimowe. Tak właśnie teraz, jak tutaj do Państwa mówię, do karmnika, który jest na parapecie okna, tuż przede mną, 70 cm ode mnie, przylatują trasikory i właśnie dwa kowaliki cały czas je tu widuję już od rana. Chwytają kilka nasion słonecznika i lecą, za chwilę wracają. Te nasiona chowane są w szczelinach starych jesionów, które rosną tu w sąsiedztwie. To są takie zapasy na okres późniejszy. Większość z nich potem jest przez kowaliki wynajdowana. Czasem korzystają z tego również sikory. Kowalki jest taki dość energiczny, ale sikory specjalnie się tutaj nim nie przejmują. Jest to taki dość głośny ptaszek przy karmniku. no, wdzięczny przedmiot obserwacji. Ponieważ nie jest rzadki, w Polsce liczebność szacuje się na prawie koło miliona par, więc w ostatnich latach tendencja jest wzrostowa, więc specjalnie nic kowalikowi u nas nie zagraża. Podstawą jego obecności są stare drzewa w naszym sąsiedztwie, dlatego warto chronić. Niestety z tym nie jest najlepiej. Huragany, które się pojawiają, jak widzimy w naszych mediach, pokazują najczęściej ogromne ilości złamanych drzew. Ja się obawiam, że niedługo już w naszym sąsiedztwie nie będzie starych drzew, ale kowaliki jakoś jeszcze się trzymają.
A zatem kowalik, sztuka chodzenia głową w dół, taki ptak akrobata. Zapraszam także do telefonicznego kontaktu z nami, słuchacze Radia Maryja, numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200 oraz zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Tak, mogliśmy przed chwilą usłyszeć dźwięk kowalika. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Maria Anny z Łodzi. Chciałam zapytać, bo kowaliki to bardzo często widzę u siebie na działce, ale chciałam zapytać o gawrony. Bo wydaje mi się, że przylatują tutaj do Polski i chciałam tak dowiedzieć się, skąd one przylatują i czemu u nas nie zostają na zimę i czy te nasze odlatują na zimę i gdzie odlatują. Bo tak jest takie pytanie.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, pani
kierownik. Dziękuję.
Tak, właśnie przełom października, początek listopada to jest okres wędrówki gawronów. Przylatuje do nas dużo gawronów z Rosji, z terenów położonych na wschód i północny wschód, centralnej Rosji. U nas spędzają zimę, korzystają z wysypisk, z miast, natomiast nasze gawrony przesuwają się do Europy Zachodniej. To jest zachodnie Niemcy, Francja, Włochy, częściowo Europa Południowa, Południowo-Zachodnia. To są te kraje, gdzie spędzają zimę gawrony z naszego kraju. Potem następuje zmiana. No, część gawronów naszych próbuje też zimować, ale w większości widać to jeszcze też po tych oczywiście przelatujących stadach, często razem z kawkami. Ta migracja właśnie niedawno trwała. Do wielu polskich miast, między innymi w Olsztynie, póki niedaleko tu Olsztyna funkcjonowało wielkie, otwarte wysypisko śmieci. Mieliśmy ogromną populację zimujących gawronów, teraz tego wysypiska nie ma. W wielu innych naszych miastach podobnie jest. No, podnosi się poziom sanitarny, są sortownie odpadów, segregacja, więc pod tym względem się troszkę zimującym gawronom pogorszyło, ale z drugiej strony mamy łagodne zimy, wiele ptaków może żerować również w krajobrazie rolniczym poza miastami. Są takim charakterystycznym elementem, zwłaszcza te ptaki w dużych miastach u nas, które wieczorem lecą na wspólne wielkie noclegowiska. I tak będzie do końca lutego, potem nastąpi zmiana, wrócą nasze ptaki, te, które u nas spędzają zimę, odlecą na swoje lęgowiska położone na wschód, właśnie przede wszystkim na terenach Rosji.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Jerzy,
witamy
z Wrocławia. Pani. Ja chciałem się zapytać o taką rzecz, bo zbudowałem przez zimę cztery budki lęgowe dla jeżyków, tak jak w internecie znalazłem plany i wszystko i umieściłem je. Jedną w jednym miejscu, w innym miejscu trzy, to w odległości 120 kilometrów. I potem obserwowałem i ile razy tam byłem i nie zauważyłem żadnego ruchu koło tych budek. I pomyślałem sobie, że nikt się nie wprowadził. Ale teraz w listopadzie postanowiłem je zdjąć, żeby je na zimę schować. Odkręciłem przednią płytę i stwierdziłem, że wewnątrz jest mnóstwo naniesione. Jest zbudowane gniazdo po prostu. Jest wysiedziane siedzisko, takie jak tam ptaki siedzą i żadnych innych śladów. I teraz nie wiem, jak to jest możliwe, że one tak szybko to zrobiły. Ale to już mniejsza o to. Chciałbym się zapytać, czy mam na zimę wywalić to wszystko, czy zostawić to, co te ptaki naniosły dla następnego roku. Jak mi pan radzi?
Dziękujemy pani Jerzy. Bardzo proszę, pani Marianie.
Więc tak, panie Jerzy, bardzo fajnie, że zrobił pan te budki. Gdzie one były powieszone? Czy mógłby pan powiedzieć?
Nie, niestety już nie ma z nami, nie ma z nami pana Jerzego, już się rozłączył.
Szkoda.
Przeszedł
szkoda.
Na odwiód.
Rozumiem, że one, budki dla Jerzyków były powieszone gdzieś na balkonie, na wieżowcu czy jakimś wyższym bloku. Ponieważ no, jeśli powiesimy budkę dla Jerzyka na działce gdzieś, na drzewie, no to one się tam nie wprowadzą. Dla Jerzyka wieszamy, no jeśli mamy taką możliwość i mamy swój balkon z jakąś taką lodzią, to wystarczy powiesić. Mi kolega właśnie, profesor znajomy z Poznania, profesor Mizera, opowiadał mi, jak to właśnie powiesił budkę dla jeżyków. Ona dość długo wisiała, nie było ptaków. Budka, która została powieszona w centrum Poznania na drugim piętrze, więc nie było to zbyt wysoko i w tym roku wprowadziły się jeżyki. Wielka radość, ponieważ budki dla jeżyków, czy też jeżyki tak od razu się nie wprowadzają. One muszą się troszkę opatrzeć, one poznają i w przyszłym roku, jeśli pan Jerzy powiesił je, czy wiesza je na ścianach gdzieś tam u znajomych, czy u siebie, a mieszka na przykład wysoko, to jest duża szansa, że trochę cierpliwości i ptaki się wprowadzą. A tam się wprowadził ktoś inny, być może, że to był wróbel, nie wiem. Pan Jerzy nie powiedział dokładnie, gdzie powiesił. Być może, że to były mazurki czy jakiś inny gatunek, który z tego korzystał i chce się tam wprowadzić. Oczywiście, jeśli budka teraz była zdjęta, no to można ten materiał oczyścić i z powrotem ją powiesić. Że no, przypomnę, dla jeżyków wieszamy wysoko. Wysoko na budynku, to może być na balkonie. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby można było się dogadać z administratorem, czy wyrazi na to zgodę na własnym balkonie, jeśli budki są tak dostosowywane, że i potrafimy to umiejętnie zrobić, więc myślę, że to nie będzie żadnej szkody. Budka musi powisieć, ptaki muszą się do niej przyzwyczaić i jestem pewien, że jeżyki się prowadzą, ponieważ no, jak już tu wielokrotnie mówiłem, w naszych miastach zaczynamy oszczędzać energię, budynki są podlegają termomodernizacji, są na to duże fundusze w wyniku tej termomodernizacji, niszczone są, czy znikają miejsca, które dotychczas przez jeżyki były zasiedlane, różnego rodzaju szczeliny, stropodachy, gdzie wywieszniki były niezabezpieczone, więc takie budki, które przygotował pan Jerzy, jeśli będą odpowiednio powieszone, z pewnością będą zajęte, ponieważ ciągle brak tych miejsc lęgowych dla tych ptaków.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, kogo witamy?
Na Małopolskie. Ja mam takie zapytanie, że mam na ogródku działkowym blisko rzeki Szeniawy, blisko, jest taki niby kompost, kupa ziemi. Jest temat taki, że mnie się zdaje, że tam się chyba zagrzebują żaby, ropuchy i jak na przykład wylać jakąś gnojówkę na ten w tym momencie, czy teraz brać ziemię z tego, to może to nie jest w porządku w stosunku do tych żab i chciałam się na ten temat dowiedzieć.
Dziękuję ślicznie. Czy coś pomożemy naszej słuchaczce, pani Marianie?
No, takie miejsce rzeczywiście może być wykorzystywane przez niektóre zwierzęta na miejsce zimowania. No, żaby, tutaj ropuchy również zimują w różnych miejscach. Większość rzeczywiście na lądzie. w różnego rodzaju norach pod ziemią. Część gatunków, zwłaszcza naszych dużych żab, zimuje w wodzie, w takim letargu, ale są aktywne, kiedy je tam dotkniemy albo pojawi się drapieżnik. Natomiast większość, między innymi traszki, szukają dużych szczelin właśnie w ziemi, gdzieś pod korzeniami. Często wchodzą do naszych piwnic, z garaży. Potem musimy wiosną pamiętać, żeby pomóc im wyjść, bo łatwo tam można wejść, ale często trudno wyjść. Jeśli nie ma jakiegoś przymusu, to ja bym proponował, żeby z tą ziemią poczekać do wiosny. Myślę, że będzie też dobrze wykorzystana, kiedy zaczynamy prace działkowe, w zależności tam od ustępującej zimy, kwiecień. To byłby takim dobrym okresem. Większość z tych zwierząt, właśnie płazów, opuszcza takie miejsca, wtedy będzie dla nich zupełnie bezpiecznie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Aniela Gorzowa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo za te ciekawe programy i mam taką prośbę, tak chętnie bym posłuchała o bażantach. Jakby kiedyś był taki program.
O bażantach.
Tak, o bażantach, Pani Marianie.
No nie ma problemu. Przygotujemy coś w przyszłości o bażantach, bardzo ładnych ptakach, których występowanie w Polsce praktycznie całkowicie uzależnione jest od człowieka, nie? Ponieważ tak. jest to u nas gatunek obcy, no w takich regionach jak ten, z którego do Państwa mówię, czyli na Warmii i Mazurach, bażanty są bardzo rzadkie tylko na południu regionu, ale na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu, w okolicach Gdańska sporo tych pięknych ptaków można zobaczyć. Tutaj głównie się ich rozsiedlaniem zajmują myśliwi. Czasem są tam, podlegają polowaniom, ale tak jak widzę, bardziej cieszy ich, że one w ogóle są.
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak Pani imię?
Maria z Łodzi.
Bardzo proszę, Pani Maria.
Ja chciałam zapytać jeszcze o jeżyki, bo mam możliwość powieszenia budek dla jeżyków i na domu. Czy ważna jest strona? Bo mogę z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu. Chciałam pana inżyniera zapytać.
Bardzo proszę, Pani Maria.
Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Jeśli musiałaby Pani tylko rozważyć, z której strony będzie może bardziej miejsce takie zaciszne czy spokojne. Aha. I tak. Jeszcze ważny element, żeby to było w miarę wysoko.
Dobrze.
W miarę wysoko. No i tutaj też zalecam cierpliwość. Pierwszy sezon może ptaków nie być, drugi sezon może jeszcze ich nie być.
Ale latają. Właśnie o to chodzi, że latają.
Latają. No, jeśli latają, to jest tak, duża szansa, że w następnym roku już mogą być, a może nawet w pierwszym roku po wywieszeniu. Także warto. Fascynujące ptaki pomagają nam z uciążliwymi komarami.
Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję
bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasza dzisiejsza audycja Porady Ekologa dobiega końca. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii, Mazur w Olsztynie. Bardzo gorąco dziękuję i mówimy sobie do usłyszenia.
Dziękuję pięknie. Do widzenia i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, a temat naszej dzisiejszej audycji: kowalik, czyli sztuka chodzenia głową w dół. Kolejna porcja ciekawych informacji.